Drogi umiłowani w Panu naszym, bracia i siostry i przyjaciele prawdy Bożej. Na wstępie chciałbym, wiem, że nie ze wszystkimi się przywitałem, dlatego myślę, że z tego miejsca, aczkolwiek niedługo będzie już koniec konwencji, chciałbym przywitać wszystkich słowami naszego Pana, pokój Wam. Wczoraj rozmawiałem telefonicznie jeszcze z bratem Kłusakiem ze zboru ludu Pana w Żywcu i on prosił, aby tutaj wszystkich braci i sióstr pozdrowić, co też przykazuję. Ten werset braterstwo tematowy, tak się złożyło, że przebija się przez cały od początku konwencji, że prawdą jest ciało Chrystusa. Chciałbym, zanim przejdziemy do tego, chciałbym na początku powrócić do słów apostoła Pawła, który mówi, że w tym całym wersecie jest takie stwierdzenie, które są cieniem rzeczy przyszłych, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Ja chciałbym przytoczyć troszeczkę na kontekst tych słów. Na werset 13, gdzie apostoł kieruje słowa do braci z pogan. I was, gdyście byli umarłymi w grzechach, w nieobrzezce ciała waszego wespół z nami ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Apostoł wskazuje, że dostąpili odpuszczenia grzechów nie przez obrzezkę ciała, nie przez przymierze zakonu, nie przez przyjęcie judaizmu, ale zostali ożywieni wespół z Nim, bądź z Nim zostali ożywieni w Chrystusie. Wiersz 14 tego rozdziału mówi tak. Zmazawszy On, który był przeciwko nam cyrograf, w ustawach zależący, który nam był przeciwny, zniósł go pośrodku, przybiwszy do krzyża. Apostoł mówi o sobie i o Żydach będących pod zakonem, że przez Pana Jezusa cyrograf ustaw został zniesiony i przybity do krzyża. Nasuwałoby się pytanie, co zostało przybite do krzyża? Apostoł to określa cyrograf. Co jest tym cyrografem? Czy 10 przykazań? Na pewno nie. Czy zakon? Czy zakon? Nie, bo zakon to jest prawo Boże. Więc co zostało przybite? My możemy odpowiedzieć cyrograf. Ale co znaczy cyrograf? Cyrograf oznacza umowa. Jaka umowa? Z narodem izraelskim Pan Bóg uczynił przymierze zakonu, czyli umowę. Że jeśli wykonają doskonały zakon Boży, to dowiodą, że są doskonałymi istotami. Czyli z narodem izraelskim była uczyniona umowa. Co to dawało? To by dawało im możliwość przyniesienia do przymierza ofiary bez odkupiciela. Boskie przymierze, boska umowa mówiła, że przez zachowanie zakonu Żydzi mogliby otrzymać życie wieczne i nie potrzebowaliby kogo? Odkupiciela. Lecz człowiek był niedoskonały, a boskie prawo było doskonałe. Więc tego prawa człowiek nie mógł zachować. Pan Jezus w czasie pierwszej obecności zachował wszystkie wymagania przymierza zakonu. Dlatego też stał się dziedzicem wszystkich obietnic tegoż przymierza. Tym sposobem, wykonując to prawo, tym sposobem uczynił koniec przymierzu koniec wszystkim nadziejom, jakie wypływały z tego przymierza. I apostoł to określa, przybiwszy go do krzyża. Co to oznacza? To znaczy, że przez zakon, przez przymierze zakonu, nikt nie dojdzie do społeczności już więcej z Panem Bogiem. Taką możliwość miał naród izraelski, ale tego nigdy do tego nie doszedł. I od tego czasu, aby otrzymać jakiekolwiek błogosławieństwa oferowane przez przymierze zakonu, to można otrzymać tylko przez Chrystusa, przez przyjęcie Chrystusa. I to dotyczy tylko i wyłącznie w pierwszej kolejności wieku Ewangelii, przez stanie się umarłym z Nim. Dlatego apostoł Paweł w tym wersecie 16 i 17 tegoż listu mówi: niechże was wtedy nikt nie sądzi dla pokarmu, albo dla napoju, albo ze strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatów. Mówi, które teraz to wszystko jest cieniem rzeczy przyszłych. Mówi, ale prawdą jest ciało Chrystusa. Mówi, ale prawdą jest ciało Chrystusa. Dzisiaj poruszony był jeszcze inny taki werset z modlitwy arcykapłańskiej z Ewangelii Jana, 17 rozdział, 17 werset. Poświęć jej w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Gdzie wyraźnie mamy wspomniane, że słowo Twoje jest prawdą. Tutaj w tym rozważanym wersecie, że prawdą jest ciało Chrystusa. Ktoś powie, no jest tutaj pewnego rodzaju na pozór rozbieżność, bo słowo wyobraża coś innego, a ciało też wyobraża coś innego. Na innym miejscu apostoł mówi, że poznacie prawdę, a prawda was co? Wyswobodzi. I już powstaje pytanie, od czego ta prawda ma wyswobodzić. Tak jak wspomniałem, te wersety na pozór są jak gdyby sprzeczne. Słowo Twoje jest prawdą. Prawdą są wszystkie nauki, które otrzymujemy od Boga poprzez Pana Jezusa, apostołów, proroków. Powiemy wszystko, co jest zapisane w tej świętej księdze. I to wszystko ma wartość. To wszystko nam przysparza pewnego bogactwa duchowego, ale pod jednym warunkiem, jeśli jest złączone z ciałem Chrystusa. Tym pozaobrazowym barankiem, o którym brat wcześniej wspominał, a święty Jan Chrzciciel wypowiedział takie słowa: oto baranek Boży. Ale dalsza część mówi, który gładzi, co gładzi? Grzech świata. Nie mówi grzechy świata. Ale oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Dlaczego baranek Boży? Nie dlatego, że był Synem Bożym, ale dlatego, że miał być ofiarowany Bogu. Dlatego jest określone baranek Boży, bo miał być ofiarowany Bogu jako okup, który gładzi grzech świata. Nie grzechy, a więc jaki grzech gładzi? Wiemy, że gładzi grzech Adamowy, usuwając przyczynę potępienia i skazania na śmierć. Prawdą jest ciało Chrystusa. Ciało baranka, które nie tylko dostarczyło okupu, ale również to ciało jest pokarmem. I tak święty Ewangelista święty Jan w swoim 6 rozdziale, a w 51 wersecie mówi: Jan ci jest chleb, on żywy, którym z nieba stąpił. Jeśli by kto jadł z tego chleba, żyć będzie na wieki. A chleb, który jadam, jest ciało moje, które jadam za żywot świata. Są przytoczone słowa naszego Pana, że ciało jest dane za żywot świata. Ale również mówi, że ciało jest pokarmem. Ciało jest chlebem, którego należałoby spożywać. Jedzenie ciała daje życie. Brat wcześniej wspomniał, że Kiedy słuchacze usłyszeli, że trzeba jeść ciało, to mówią, że twarda to jest mowa, któż jej słuchać może. Odeszli, nie chcieli tego słuchać, no bo jakże to jeść ciało Jezusa? Co to oznacza? To znaczy, że każdy będzie miał sposobność jedzenia tego ciała, aby żyć. Bo ciało daje za żywot świata. I mówi, kto będzie jadł to ciało, to będzie żył. Więc każdy będzie miał sposobność jedzenia tego ciała, aby otrzymać życie. Nikt nie dojdzie do życia, do doskonałości, bez jedzenia tego ciała. Nikt nie będzie spożywał nieświadomie. Aczkolwiek dzisiaj, kiedy może patrzymy nawet na symboliczny ten chleb, który nieraz przyjmujemy, to możemy patrzeć, że wielu chrześcijan może czynić to nieświadomie, bezwiednie. Ale z tradycji. Do tej pory tylko nieliczni karmią się tym chlebem i to dotyczy tylko i wyłącznie wieku Ewangelii. Lecz w przyszłości będzie dana możliwość wszystkim spożywać ten chleb. Ale ktoś słuchając mógłby zapytać, co znaczy jeść ciało? Bo co znaczy spożywać ten chleb? Co znaczy jeść ciało? Mówi, jeśli ktoś nie będzie jadł, nie będzie miał życia. Musimy coś zrozumieć. Musimy zrozumieć jego czystość. To, co wcześniej było wspomniane, że Pan Jezus oddał swoje życie, że był doskonałym człowiekiem, bez grzechu, niewinny, że miał prawo łask Bożych przygotowanych dla człowieka i że mógł żyć wiecznie. On mógł żyć wiecznie. Musimy przyswoić sobie, że On te wszystkie prawa i przywileje, które posiadał, ofiarował na korzyść człowieka, aby rodzaj ludzki mógł przywrócić z powrotem do społeczności z Bogiem. Do społeczności z Ojcem. Uznanie tak oddanego życia w sposób ofiarniczy jest podstawą do otrzymania życia na jakimkolwiek poziomie. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 10 rozdział, a 5 werset mówi tak. Przetoż wychodząc na świat, mówi, ofiary i obiady nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Pytanie powstaje, jakie ciało? Które ciało? Przetoż wychodząc na świat, mówi, ofiary i obiady nie chciałeś, aleś mi ciało sposobił. Powstaje w naszym umyśle wiele pytań. Czy to ciało, które Pan Jezus miał do 30 roku życia? Czy chodzi o ciało, które oddawał w sposób ofiarniczy po 30 roku życia? Mówi, aleś mi ciało, co? Sposobił. Ja myślę, braterstwo, że na ciało Chrystusa, które Bóg przygotował, możemy popatrzeć z dwóch punktów takiego zapatrywania. Pan Bóg przygotował ciało Jezusa jako doskonałe, odłączone od grzechów, lecz to fizyczne ciało otrzymał od ziemskiej Matki Marii. Ktoś by słuchając mógł powiedzieć, no to Maria musiała być jaka? Doskonała. Myślę, że nic nie przeszkadzało temu, aby ciało Pana Jezusa było doskonałe, ponieważ Ojciec Niebieski był jaki? Doskonały. I Jego potomstwo, to znaczy Pan Jezus, Jego Syn, był doskonały. Ciało Jezusa zupełnie odpowiadało ciału Adama przed grzechem. Jeśli popatrzymy, mówi to człowieka, pierwszego człowieka uczynił z elementów ziemskich i tchnął w niego co? Dech życia. Tchnął w niego życie i stał się człowiek duszą żywiącą. To ciało Pana Jezusa odpowiadało zupełnie ciału pierwszego człowieka Adama. Adam był z tych, jego ciało fizyczne było z elementów ziemskich, tak samo Pana Jezusa z elementów ziemskich otrzymanych po matce, lecz ojcem był sam Bóg, Ojciec Niebieski. Ależ mi ciało sposobił. Drugie spojrzenie może na to ciało. Pan Bóg przywidział i przygotował Kościół. Przygotował głowę Kościoła i jego ciało. Przewidział cierpienia, przez które głowa jego ciała musiała przechodzić. Przewidział udział jego ciała, Kościoła, w jego cierpieniach. Nie wszystkie cierpienia, które ponosimy, są cierpienia dla Chrystusa. Nieraz ponosimy takie doświadczenia trudności, dlatego że nie wtrącamy się w nieswoje sprawy. To nie są cierpienia dla Chrystusa. Osobne rozważanie by było, co to są cierpienia. To nie są nasze cierpienia, ale jego ciała, jego całego Kościoła. I my możemy mieć udział w tych jego cierpieniach. Dlatego też możemy mieć udział w przyszłości w jego chwale. W jego chwale mieć udział. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w tym naszym tematowym wersecie mówi: niechże was nikt nie sądzi dla pokarmu albo napoju, albo ze strony święta, albo nowiu miesiąca, albo sabatu, które są cieniem przyszłych rzeczy, ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Popatrzmy, braterstwo, teraz na pewien cień. Kiedy apostoł odwołuje nas, wspomina o tym, że te rzeczy, które były związane z narodem izraelskim, są cieniem, to popatrzmy na pewien cień, który będzie wskazywał na Chrystusa, na głowę, na ciało. Popatrzmy na dzień pojednania, który mamy opisany w III Księdze Mojżeszowej, cały 16 rozdział. Tam najwyższy kapłan w dniu pojednania wskazuje na naszego Pana, na kapłana, na Jezusa, który dokonuje ofiary. Najwyższy kapłan w tym dniu składał ofiary. Składał ofiarę składającą się z dwóch części. Pierwsza część ofiary jego była za jego własne grzechy. Za grzechy jego ciała. Druga część za grzech ludu. Pierwszą częścią ofiary był cielec, drugą częścią ofiary był kozioł. Te dwie ofiary stanowiły jedną ofiarę w dniu pojednania. Możemy jeszcze coś bardzo zobaczyć w tym, że te ofiary odbywały się na dziedzińcu, a za którą zasłonę została wnoszona krew z tych ofiar. Te dwie ofiary stanowiły jedną ofiarę. Nie ma osobnej ofiary kozła, który wskazuje na Kościół, tylko wspólnie z Chrystusem jest stanowiona jedna ofiara. To jest właśnie dzieło rzeczywistości. Pan Bóg złożył z siebie ofiarę za swoje ciało, bo ofiarował za siebie, za swoje ciało, które stanowi, to jego ciało stanowi Kościół. Zatem następną częścią jego ofiary było ofiarowanie członków jego ciała przedstawione w koźle. Nasz Pan ofiarował samego siebie w rzece Jordan, gdy był ochrzczony. Tam też jego osobista ofiara została przyjęta. Aczkolwiek wiemy, że w późniejszym czasie, po zmartwychwstaniu, to swoją ofiarę za swoje ciało przedstawił Bogu Ojcu. Po wniebowstąpieniu. Swoje ciało Kościół ofiarował w dniu pięćdziesiątym, o czym tak szeroko w pierwszym naszym rozważaniu było wspomniane, lecz na uzupełnienie tej ofiary potrzeba całego wieku Ewangelii. Możemy powiedzieć, że uzupełnienie tej ofiary trwa aż do dnia dzisiejszego. Aleś mi ciało sposobił. Ciało, którym jest Kościół, zostało przygotowane przez Ojca, zostało usprawiedliwione przez wiarę, otrzymało szatę sprawiedliwości, ale po co to wszystko? Po to, aby Pan Bóg na ofiarę Kościoła popatrzył jako na zupełną, jako na doskonałą. Po to, aby mieć udział z Chrystusem w Jego cierpieniach i w przyszłości w Jego chwale. Ale prawdą jest ciało Chrystusa. Wspomniane już było, że słowo Chrystus znaczy pomazaniec. Aby być pomazańcem, to trzeba być pomazanym. Figuralnie to było pomazywanie olejem. I to nie było takie dzieło, bo ten olej był specjalnie przygotowany. To nie był wzięty z jakiejś półki, której by mogliśmy wziąć i powiedzieć, że to jest olej pomazania. Ale był przygotowany robotą aptekarską. Składał się z 4 składników, a te 4 składniki zostały jeszcze rozprowadzone oliwą. To ma osobne znaczenie, o którym nie chciałbym w tej chwili wspominać, ale tym olejem pomazywani byli królowie, kapłani w narodzie izraelskim i było to dowodem od Pana Boga, że zostali przyjęci na taki urząd, na urząd króla czy też kapłana. Tak samo podobna rzecz miała się z naszym Panem i apostoł Piotr, które słowa są zanotowane w 10 rozdziale, a 38 wersetem, gdzie mówi: jako Jezusa z Nazaretu pomazał Bóg Duchem Świętym i mocą. Kiedy pomazał? W Jordanie. Kiedy Jan Chrzciciel wskazywał na tego baranka, oto baranek, to wspomniał na takie słowa, że jam go nie znał, ale widziałem ducha w postaci czego? Gołębicy. Mówi, tam został pomazany Duchem Świętym. Ale mówi, został pomazany Duchem Świętym i mocą. W czasie, to co wcześniej wspomniane było, że Pan Jezus dokonał wiele cudów. Otrzymał moc. Ale ten werset z 28 rozdziału, a 18 werset Ewangelii Mateusza, po zmartwychwstaniu Pan Jezus wypowiedział takie słowa, że dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Tutaj mamy wspomniane, że otrzymał już moc. To była tylko namiastka tej mocy. My dzisiaj sobie nawet wyobrazić nie możemy, jaką wielką moc otrzymał Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Dana mi jest wszelka moc. Ma dokonać bardzo dużego dzieła. Apostoł Paweł w liście do Żydów, w 7 rozdziale, a 21 wersecie mówi tak. Bądź się oni bez przysięgi kapłanami stawali, a ten z przysięgą przez tego, który rzekł do niego. Przysiąg Pan i nie będzie tego żałował. Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Nie wspomina o porządku Arona, ale mówi według porządku Melchizedeka. Melchizedek zajmował urząd króla i kapłana. Chrystus, ten pomazaniec, ma dokonać dzieła błogosławienia świata jako król i kapłan. Będzie zajmował ten zjednoczony urząd. Ilustracją tegoż pomazania jest ten Psalm 133, który tak często śpiewamy, oto jako rzecz dobra i wdzięczna, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Mówi, jest jak olej, który zostaje wylany na głowę Arona, ale później ścieka na pozostałe członki jego ciała. Święty olej pomazania był wylany na głowę Arona, na kapłana, co wskazuje na pomazanie naszego Pana przy Jego poświęceniu w Jordanie. Następnie olej ściekał na pozostałe członki ciała. Wskazuje na dzień 50, na tą pięćdziesiątnicę, na zielone święta, że ten olej pomazania zaczął spływać na Jego ciało. Jeśli chcemy być ciałem Chrystusa, być w Chrystusie, być w pomazańcu, być naznaczeni na urząd razem z Nim, na urząd kapłana i króla, tworzyć to ciało Chrystusa, to musimy wejść w skład tego pomazanego ciała i tam w nim trwać. Bo jeśli upuścimy to ciało, to nigdy nie będziemy z Chrystusem w Jego Królestwie. Musimy się stać uczestnikami pomazania Duchem Świętym. Święty Jan w pierwszym liście, w drugim rozdziale, a 20 wersecie mówi tak. Ale wy macie pomazanie od Onego Świętego i wiecie wszystko. Jan skierował słowa w liście do ówczesnych braci. Ale wy macie pomazanie od Onego Świętego i wiecie wszystko. Ale gdybyśmy dzisiaj usłyszeli te słowa skierowane do nas, ale wy macie pomazanie od Onego Świętego i wiecie wszystko. Każdy z nas zacząłby się zastanawiać, czy ja wiem wszystko? A jeśli nie wiem, co z moim pomazaniem? Co rozumieć przez to wszystko? Ale gdybyśmy czytali cały ten list, pierwszy rozdział, to wspomina, skierowany był, może tylko pierwsze słowa, że co było na początku, cośmy słyszeli, cośmy oczami naszymi widzieli i na cośmy patrzyli i czego się ręce nasze dotykały, o słowie żywota. Mówi, to było wszystko na początku. I to, co było na początku, te prawdy wszystkie są ponadczasowe. Tych prawd ponadczasowych nie powinniśmy nigdy zmieniać. One nam dają życie. One mogą nam dać życie, mogą nam dać i nieśmiertelność. Ten werset, co był wcześniej zacytowany, że wywiódł na jaśnię żywot wieczny i nieśmiertelność. Od nas tylko zależy, czy chcemy się znaleźć w tym składzie pomazanego ciała. Od kogo otrzymujemy pomazanie? Wspominaliśmy wcześniej, że pomazana była głowa, a później ściekało to na wszystkie pozostałe członki. Popatrzmy na Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, a 33 werset. Święty Piotr w swoim kazaniu wypowiedział słowa takie. Prawicą tedy Bożą będąc wywyższony, a obietnicę Ducha Świętego wziąwszy od Ojca, wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Było to powiedziane w dzień 50. Wy teraz to widzicie, co się stało, że Pan Bóg dał obietnicę Ducha Świętego swemu Synowi, a przez Niego wylał na wszystkie swoje, na pozostałe ciało Chrystusa. Skutek tego pomazania, ten werset mówi, że 20, że wiecie wszystko. Mając to pomazanie, mamy pewną znajomość. Bardziej szczegółowo to mówi jeszcze w 27 wersecie. Ale to pomazanie, któreście wzięli od Niego, zostaje w was. Nie potrzebujecie, aby was kto uczył, ale jako to pomazanie uczy was wszystkiego, a jest prawdziwe i nie jest kłamstwem. Czyli pomazanie ma nas uczyć wszystkiego. Ja myślę, braterstwo, że nieraz wiele rzeczy chcemy duchowych się nauczyć. Nieraz chcemy myśleć, jak badać Biblię, jak się nauczyć mówić wykłady. Ale tu mamy precyzję. Mówi, że To pomazanie uczy was co? Wszystkiego. Jaką wartość ma to pomazanie już teraz, w dzisiejszym okresie czasu, w którym jeszcze żyjemy. Apostoł daje do zrozumienia, że to pomazanie spowoduje energię do służby pańskiej. Nasz kontakt z Panem i Jego Duchem Świętym nie tylko, że ożywi nasze śmiertelne ciała, ale da energii naszej wierze i dzień po dniu będzie ona wzrastać. I będziemy się umieć rozkoszować tym Słowem Bożym. Ale prawdą jest ciało Chrystusowe. Chciałbym jeszcze na jeden werset, braterstwo, wspomnieć, że ciało to składa się z wielu członków. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w pierwszym swoim liście, w 12 rozdziale, a 27 werset mówi tak. Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami każdy z osobna. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, że wy jesteście ciałem Chrystusowym, a jednocześnie członkami z osobna. 13 werset mówi, ale albowiem przez jednego ducha wszyscy jesteśmy ochrzczeni w Jego ciało. A w tym ciele nie powinno być nieporozumień. Apostoł mówi wyraźnie, w tym ciele nie powinno być też rozerwania. Musimy być spojeni w tym ciele. Dość często jedność chcielibyśmy utrzymać poza wtórą zasłoną. I odkładamy to na przyszłość. Ale jeśli teraz nie będziemy do tego dążyć, do jedności tego ciała, to może się stać tak, że nigdy w tym ciele Chrystusa się nie zejdziemy. A więc apostoł ukazuje jedność tego ciała. A prawdą jest ciało Chrystusa. Jako doskonałego człowieka, ofiara dostarczona jest podstawą do życia. Tegoż to na jakimkolwiek poziomie. Ta ofiara składa się z 144 członków, z kompletnego Chrystusa, z tych, którzy oddadzą swoje życie w sposób ofiarniczy i będą tworzyć ciało duchowe. A w przyszłości będą przeprowadzać wielkie dzieło podnoszenia człowieka z grzechu do społeczności z Panem Bogiem. Prawdą jest to, że żyjąc w wieku Ewangelii możemy wejść w skład ciała pomazańca. Od nas tylko zależy, czy z tego zechcemy skorzystać. A jeśli skorzystamy, to Pan nas pobłogosławi, doda nam mocy do wykonania naszej ofiary, żebyśmy się znaleźli w tym ciele Chrystusowym. I tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.